No i kolejne filmotekarium przed nami. Dzień dobry wieczór, Piotrze.
Tradycyjny dzień dobry wieczór, Marku i wszyscy.
No tak, dzisiaj mamy Anatomię Apokalipsy, ale ty wymyśliłeś lepszy podtytuł do tego.
Tak, mój tytuł roboczy to jest To wszystko pierdyknie. Taki nadałem. To są słowa, które kiedyś usłyszałem, jak pewnie kiedyś mówiłem w którejś audycji. Od takiego wędrownego proroka apokalipsy. No bo właśnie dzisiaj na apokalipsie się skupimy.
Tak, no nie do końca każda z tych apokalips, trochę się zaciąłem przy liczbie mnogiej, ona jest taka dosłownie biblijna, chociaż i takie się będą w dzisiejszym zestawie pojawiały, a niemniej jednak wizje, które będziemy obserwowali, które będziemy omawiali, no one takie w tym znaczeniu szerokim apokaliptyczne są jak najbardziej.
Tak, dzisiaj przemieszamy trochę filmy nowe ze starszymi i tymi mniej znanymi, ale jak powiedziałeś, one wszystkie wpisują się w temat nadciągającej apokalipsy. Motyw zagłady ludzkości znany jest oczywiście od dekad i jest z lubością wykorzystywany. Pogrywa trochę na naszych odwiecznych lękach, ale też takiej bardzo drażliwej strunie, którą ja osobiście nazywam znowu straszycie. Okazuje się bowiem, że nasza planeta to jakby nie patrzeć istna bomba zegarowa. Kiedy się prześledzi jej historię geologiczną, zobaczymy masowe wymierania powodowane między innymi przez katastrofy z kosmosu. I chociaż w przeciągu kilku tysięcy lat, kiedy sięga historia pisana, taka wielka katastrofa się nie wydarzyła, no to nikt nie może zagwarantować, że ona się nie wydarzy w ciągu następnych, powiedzmy, kilku tysięcy lat, a nawet kilkuset lat. Dlatego też każdy, kto dzisiaj mówi albo pisze o jakichś katastrofalnych wydarzeniach lub prognozach zjawisk, które się mogą wydarzyć, na przykład wybuch superwulkanu, no to od razu się spotyka w komentarzach z taką reakcją, jak powiedziałem, znowu straszycie, pewnie was wysłało NWO. No, ale nie będziemy mówić dzisiaj o filmach takich stricte apokaliptycznych, katastroficznych, czyli ukazujących kres wszystkiego, chociaż oczywiście takie sceny w tych produkcjach się pojawiają. Zamiast tego przyjrzymy się produkcjom o znakach i sytuacjach, które przed Armagedonem gdzieś tam bezpośrednio następują. Taka jest, Marku, moja charakterystyka tych filmów, o których dzisiaj powiemy.
Tak, filmy są bardzo różne. Już to właściwie chyba mówiliśmy, ale cóż, ja mam, powiem tak, ten dzisiejszy zestaw, on jest bardzo nierówny. Nie będzie zaskoczeniem. Jeden z tych filmów jest absolutnie moim zdaniem wybitny. Aż tak się zdziwiłem, że jest taki dobry. Jeszcze na razie tytułu nie zdradzam, ale zdziwiłem się, że jest taki dobry. No więc natychmiast, jak już obejrzałem film, to musiałem zerknąć do krynicy wszelkiej mądrości filmowej, czyli na YouTube'a Raczka. I tam Raczek mi wyłożył, że to jednak film jest całkiem spoko. Może nie jest arcydziełem w rozumieniu sztuki filmowej, niemniej jednak film to znaczący jest i się tak poczułem lepiej. Wiecie Państwo, jak człowiek zupełnie niezależnie od wszystkich tuzów filmowych wyczuje, że coś takiego obcował z czymś takim naprawdę bardzo poważnym, to się zaraz lepiej czuje, podnosi mu się samoocena i ona mi się właśnie przy tym zestawie, przynajmniej przy jednym z filmów z tego zestawu dzisiejszego, mocno podniosła.
A
Człowiek jednak.
ja ci powiem, że tutaj muszę ci niestety przerwać, bo mi się coś ważnego przypomniało. Otóż wczoraj albo przedwczoraj sobie przeglądałem YouTube'a i wyskoczył mi w proponowanych filmik jakiegoś polskiego twórcy na temat skina Marinka, którego żeśmy tak no, bezlitośnie zjechali. Nazwali to gniotem, paździerzem i jak tylko można to określić. No i okazało się, że tak, że YouTuber zachwycony, tysiące komentarzy że też zachwyceni widzowie, że się obudziły w nich jakieś pierwotne dziecięce instynkty. Ja sobie tak pomyślałem, że my musimy być naprawdę jacyś trochę chyba głupi albo coś.
No ja to, zdecydowanie głupi jestem, mało czuły i taki jakoś słabo wrażliwy na sztukę wielką, filmową i no nie, nic się we mnie nie obudziło przy tamtym filmie. Raczej miałem takie, podtrzymuję to, co powiedziałem wtedy, no ale cóż, no, niech zejdę do pozycji prymitywa, który tam w ogóle sztuki filmowej nie rozumie. Zostanę na tym takim bardzo popularnym rejestrze. I tyle mi wystarczy.
No, ale wróćmy do filmów o zapowiedziach apokalipsy. Jak powiedziałem przed chwilą, no, ich motywem przewodnim jest zbliżający się koniec świata, o którym bohaterowie otrzymują jakieś tam informacje i nie zawsze są to informacje pochodzące ze źródeł, jakby to powiedzieć, materialnych lub naukowych. Czasami ta wiadomość, która do nich dociera, zmusza ich do niekonwencjonalnych zachowań albo przemyśleń. Jeżeli miałbym wspomnieć jakąś produkcję, Marku, która tutaj pasuje, a której żeśmy nie ujęli, to na pewno byłby Donnie Darko. Film, zdaniem niektórych, kultowy, chociaż dla wielu osób też niezrozumiały, nakręcony, miał premierę w 2001 roku. On z pewnością kiedyś do bibliotekarium trafi, bo nie ukrywam, że do filmotekarium, przepraszam, trafi, bo nie ukrywam, że to jest jeden z moich ulubionych filmów, ale myślę, że dzisiaj nie ma go co wplątywać między tych kilka nowości, a na pewno filmów młodszych od niego. Zacznijmy może od tego najnowszego, czyli Pukając do drzwi, w oryginale Knock at the Cabin.
Tak, to był film, który, jak to powiedzieć, on trochę mnie zabił początkiem, to znaczy bardzo zaintrygował, słowo zabił może niekoniecznie, zaintrygował mnie, bo mamy do czynienia z sytuacją, no, tak się powinno filmy zaczynać moim zdaniem, bo jest dziewczynka, łapie sobie świerszcze czy koniki polne, nigdy tego nie odróżniam, w ogóle nie wiem, czy jakaś różnica jest, ale no, mogę się w końcu na czymś jednak nie znać. Chociaż jakoś mi to jednak gdzieś tam mnie kole, nieważne, zupełnie nieistotne. W każdym bądź razie jest dziewczynka, ona sobie tam te koniki polne zbiera i nagle pojawia się mężczyzna. Duży, wielki, bardzo wielki, i nawiązuje taki dziwny dialog z tą dziewczynką. No, dziwny, zapytacie Państwo, a co to jest dziwny dialog? No taki właśnie, nie wiemy, nie potrafimy wyczuć gościa. Po co on się zjawił? Czy to jakiś, nie wiem, zboczeniec? Czy to jakiś, co on tu robi? Po co tu jest? Dziewczynka na początku wydaje się, że rozmawia z tym człowiekiem jakoś tak, no jest dobrze wychowana, przyjazna, ale jakiś dystans czuć, ale ten dystans się pojawia coraz większy w momencie, kiedy ten mężczyzna oświadcza, że będzie dzisiaj musiał zrobić coś strasznego, a jeszcze bardziej się tam to wszystko zaczyna mieszać i dziewczynka mało ufności wykazuje, kiedy gdzieś tam w lesie, w głębi lasu pokazują się, wydaje się, towarzysze tego wielkiego mężczyzny z jakimiś takimi dziwnymi przyrządami. Jest ich troje. I wiemy, że dzieje się coś bardzo, bardzo dziwnego, ale jeszcze w ogóle nie łapiemy, co się dzieje. Już w tym początku filmu dowiadujemy się rzeczy, która no, jest taka bardzo nowoczesna, no bo ta dziewczynka jest przysposobiona, adoptowana przez dwóch tatusiów. Tematu dalej nie rozwijam. No i oni sobie wypoczywają, są wakacje, oni są gdzieś na jakimś takim letnisku, w domku, nad jeziorem, czy gdzieś tam w pięknych okolicznościach przyrody. No tak, ale ta czwórka, która się pojawiła, wyszła z lasu, ona kompletnie burzy ten sielankowy obrazek, No i dopiero wtedy film się zaczyna, ale my już wiemy, że obcujemy z czymś bardzo, bardzo dziwnym. Ten obraz jest tak zrobiony, że on mnie przykuł do ekranu.
Tak, ta czwórka, która wyszła z lasu, to nie byli partyzanci. Wspomniany obraz to dzieło Shyamalana. W jednej z głównych ról widzimy tam byłego wrestlera, Dave'a Bautistę. Wcielają się w rolę tego ogromnego faceta, o którym mówiłeś, pojawiającego się na początku przy dziewczynce, który stara się zagaić z nią rozmowę o tych konikach polnych. No tak, cała fabuła jest dość nieskomplikowana, powiemy tylko trochę. No, dziewczynka jest wychowywana przez dwóch ojców, nagle do ich chatki włamuje się grupa napastników, w tym ten rosły nauczyciel. I oni są przekonani, że jest to napad o charakterze, nie wiem jak to powiedzieć, nietolerancyjnym, tak? Że oni chcą im zrobić krzywdę z racji ich orientacji. Koniec końców okazuje się, że napastnikom, a de facto napastnikom, samobójcom, chodzi o coś innego. Otóż kilku z nich w czasie tego filmu złoży się w dobrowolnej ofierze, by zatrzymać nadciągający Armagedon. Nie wiem, czy za dużo już nie powiedziałem, ale jak już to powiedziałem, to powiem jeszcze jedno, że okazują się oni członkami pewnego apokaliptycznego kultu. No i goście tej chatki, czy mieszkańcy tej chatki pełnią jakąś kluczową rolę w ich systemie wierzeń i więcej już nie powiemy. Koniec końców największym problemem pozostaje ustalenie, czy główni bohaterowie padli ofiarą jakichś tam ześwirowanych sekciarzy, no czy ludzi, którzy zrozumieli klucz dziejów i pojęli język Boga. Czy tutaj można jeszcze coś o scenariuszu dodać? Chyba nie, Marku. Natomiast film jest niezwykle atrakcyjny, także od tej strony wizualnej, wciągający oczywiście, mimo wykorzystania takiej trochę zużytej tkanki, jaką są kulty i sekty. A jak sekty, to w horrorach zazwyczaj konieczność składania krwawych ofiar. Co roku mamy dosłownie kilka takich filmów albo seriali wykorzystujących ten schemat i z ich poziomem bywa bardzo różnie, natomiast teraz muszę powiedzieć, no ponieważ mamy taki renesans filmów opartych, związanych z kultami, pojawiają się różne ciekawe modyfikacje scenariuszów i bywa naprawdę interesująco i tak jest właśnie w przypadku tego filmu Shyamalana. No i ja tutaj jestem, Marku, absolutnie na tak i polecam ten film, dlatego że chociaż nie ma on takich ukrytych głębi znaczeniowych jak Skinamarink, no to nakazuje zastanowić się nad tym, a co jeżeli ci uznawani za pomylonych mają rację?
Ja powiem tak, że on na szczęście nie ma tych głębi znaczeniowych, które miał ten Skinamarink. A jeszcze jedną rzecz dodam, bo to tak wybrzmiało o tych samobójcach. Oni właściwie przyszli do tej chatki ze świadomością, że być może będą musieli popełnić samobójstwo, ale tak naprawdę liczą przecież na to, że nie będą go musieli popełnić. Klucz, a właściwie to tak, klucz do ich losu tak naprawdę ma tych dwóch ojców. Od nich zależy, czy te samobójstwa nastąpią, czy nie nastąpią. Wiem, że to jeszcze bardziej państwu zamieszało, ale tak w istocie jest. Wszystkie te osoby mają jakieś takie dziwne narzędzia. Jak ja je zobaczyłem, właśnie to dodatkowo jeszcze podkręca w nas to przekonanie, że to jest jakiś napad, to jest jakiś... No tak, tylko że dziwne w tym napadzie jest to, że oni poza niezbędną taką dozą, dawką przemocy, właściwie przemocy nie używają. Oni oczywiście w jakiś sposób obezwładniają owych dwóch ojców, żeby sami sobie nie zrobili krzywdy, żeby jakoś nad nimi zapanować, ale to jest koniec przemocy. Przemawiają natomiast ci przybysze, tłumaczą, starają się pewne rzeczy wyjaśniać, pokazywać i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. To jest tak dziwna konstrukcja, że ja popadłem w pewnym momencie w taki rodzaj dezorientacji. No ale o co chodzi? Albo to jest rzeczywiście banda wariatów. Ja miałem takie momenty w tym filmie, że przechodziłem ze skrajności w skrajność. Zresztą pewno zgodnie z życzeniem albo z takim marzeniem reżysera, a tudzież scenarzysty, bo jakby... Raz myślałem, że rzeczywiście banda wariatów, później znowu modyfikowałem, że może jednak coś w tym jest. Muszę powiedzieć, że podobnie jak Piotr, ja jestem pod wrażeniem tego filmu i jestem też jak najbardziej na tak. Jedna uwaga, to też nie jest film, w którym, no nie wiem, ganiają się, strzelają i akcja po prostu, no nie można za głęboko odetchnąć, bo człowiek wtedy oczy przymyka i nie, coś mu umknie z ekranu. To nie jest tego rodzaju film, niemniej jednak, i bardzo dobrze, że on taki nie jest, niemniej jednak on, ten film potrafi przykuć do siebie oglądającego i to tak, że zostajemy tam do końca, patrzymy na grande finale. No i teraz to już chyba wszystko, co mogłem powiedzieć.
Tak, i w tym filmie mamy pokazaną także apokalipsę, przynajmniej jej zaczątek, i muszę powiedzieć, że jest to zrobione bardzo specyficznie i oryginalnie, także jeżeli ktoś liczy na fajerwerki, to jakiś tam fragmencik na pewno znajdzie. Polecamy, bez wątpienia polecamy wspomniany film. Oczywiście nie jest tak dobry jak Skinamarink, ale na pewno w praniu ujdzie. No ale jeżeli mówimy o apokalipsie, to są też takie filmy, które wykorzystują motyw apokalipsy naukowej. To jest takiej, którą można wyliczyć, przewidzieć, może nawet czasami jej można uniknąć. No ale jednak najbardziej widowiskowe jest właśnie to, kiedy wszystko się roztrzaskuje i płonie pod wpływem uderzenia ciała niebieskiego. Jak to jest w filmie Nie patrz w górę, czarnej komedii science fiction z roku 2021. W rolach głównych Jennifer Lawrence i Leonardo DiCaprio. Film ten wielu z was z pewnością widziało, dlatego że było o nim dość głośno. Po drugie też był chyba na Netflixie, z tego co pamiętam. I mówiąc krótko, para astronomów, naukowców odkrywa kometę, która no, niemal ze stuprocentową pewnością zderzy się z Ziemią i unicestwi naszą cywilizację. Właściwie to nie odkrywa tego para, tylko odkrywa to studentka, doktorantka granego przez DiCaprio astronoma, takiego trochę safanduły, który potem staje się gwiazdą mediów i tak dalej, i tak dalej. A nie będziemy go chyba za bardzo opowiadać. Dodam tylko tyle, że kiedy oni próbują nagłośnić sprawę zbliżającej się katastrofy kosmicznej, no to społeczeństwo i decydenci, politycy zaczynają zachowywać się no, co najmniej dziwnie. Film ten, co trzeba powiedzieć, naszpikowany jest różnego rodzaju symbolami, alegoriami i tak dalej. Bywa niekiedy nazywany wręcz satyrą na współczesne społeczeństwo. Chociaż jest dość lekki i taki przyjemny w odbiorze, to według mnie jego wydźwięk, pomimo faktu, że jest komedią, jest dosyć smutny. A wiąże się to z tym, co powiedziałem na początku. Ludzkość istnieje kilka tysięcy lat zaledwie i w większości problemy, jakich doświadczyła, no to sobie sprawiała sama poprzez wojny, podziały, dewastacje, tutaj problemy klimatyczne i tak dalej, i tak dalej. No, wiemy dzisiaj, że w zamierzchłej przeszłości dochodziło do katastrof kosmicznych, czyli uderzenia na przykład jąder komet, które powodowały jakieś tam zniszczenia, których ludzie doświadczali, były nawet ofiary. Coś takiego zostało najprawdopodobniej zapamiętane pod postacią mitu o Atlantydzie. Śladami tej zaginionej pracywilizacji, która została wówczas unicestwiona w wyniku jakichś wielkich katastrof sprzed kilkunastu tysięcy lat. Jest na przykład Göbekli Tepe czy Karahan Tepe, pradawne świątynie, które świadczą o tym, że no, nim ludzkość zaczęła się w Sumerze i Egipcie, to miała jeszcze wcześniejszy start, który został prawdopodobnie przez taką katastrofę przerwany. Ale chyba, Marku, trochę się zagadałem. W każdym razie ten film, chociaż śmieszny, to jest tak naprawdę bardzo smutny.
Tak, to jest film, o którym wspominałem, że musiałem się aż do mistrza Raczka odwołać, bo on zwrócił uwagę na coś takiego, co nie przyszło mi do głowy, bo ja absolutnie zachwycony tym obrazem, nie przyszło mi do głowy co, że ten film dzieli odbiorców na dwie skrajne grupy. Jedni uważają, że jest to film wizjonerski, który świetnie opisuje naszą współczesność, naszą cywilizację, sposób, w jaki funkcjonujemy i w jaki kontaktujemy się ze sobą w ramach społeczeństwa. Inni natomiast absolutnie odrzucają ten obraz, mówią, że jest zły, niedobry i w ogóle bez sensu. Ja, ponieważ należę do tej pierwszej grupy, no to przyglądałem mu się szczególnie uważnie i moim zdaniem ta satyra, która, ta skała, która ma uderzyć w ziemię, jest większa niż to ta skała, która uderzyła w przypadku przed wyginięciem dinozaurów. W związku z tym no, los ludzkości, jeśli nie podejmie jakichś kroków, jest raczej przesądzony. I tak jak Piotr powiedział, przecież główni bohaterowie zgłaszają się z tą informacją do mediów, do prezydenta, właściwie prezydentki. I tu kolejna gwiazda, Meryl Streep, gra prezydentkę. I to, co ich spotyka, to, co ten film opowiada o naszej cywilizacji, o tym, jak łatwo jest nas podzielić do tego stopnia, że w pewnym momencie politycy ukuli hasło, to hasło, które stało się tytułem filmu, nie patrz w górę, bo tam przecież oni wmawiają wam, że tam coś nadlatuje, a tam nic nie ma, nic nie nadleci, wszystko będzie w porządku. Czy to czegoś państwu nie przypomina, czy takie zachowania polityków? Skoro tamci mówią, że trzeba uważać, to my mówimy, że nic nam nie grozi, w ogóle super jest. I wiecie państwo, tego czasu nie ma za dużo. Mam bodajże pół roku jest, o ile dobrze pamiętam, na podjęcie jakichś działań. I okazuje się, że działania są podejmowane, tylko one są tak na pokaz. Amerykańskie państwo podejmuje kroki i okazuje się, że nie, no po co, bo tam się zgłasza prywatny biznesmen. On jest też jakby na kimś wzorowany, znowu nie będę mówił na kim, ale takich postaci w życiu biznesowym, a właściwie może mniej biznesowym, co już społecznym, a w każdym razie mediów społecznościowych jest kilka i może nie tylko mediów społecznościowych. Zgłasza się z uniwersalnym projektem, ja wam to wszystko załatwię, ja tę skałę załatwię, to nie ma problemu w ogóle. Okazuje się, no, że dobra, to więcej już opowiadał nie będę, bo to już byłaby zbrodnia. W każdym bądź razie ten film, powiedziałem, że on dobrze opisuje naszą cywilizację. A tak, bo on na przykład pokazuje, jak działają media społecznościowe, jak działa hejt, jak w ogóle ludzie myślą, bo przecież tam jedno, sama siebie gra Ariana Grande, to taka, ja akurat nie gustuję w tej muzyce, ale jest. Jak ona się zwraca do tego astronoma? Oni siedzą w takim roomie tuż przed wejściem na wizję i po kolei w takiej śniadaniówce są zapraszani tam przed kamery, no i siedzi ten astronom wspólnie ze swoją asystentką i jest Ariana Grande, o której ten astronom dowiedział się, że ona tam się właśnie rozstała ze swoim chłopakiem. I on jej tam udziela wyrazu współczucia. I jakie słyszy słowa? No one się nie nadają, proszę państwa, do tego, żebym je zacytował tutaj, więc już sobie możecie państwo wyobrazić, bo młoda gwiazdka jest zdegustowana tym, że jakiś stary pierdziel, akurat taki stary wcale nie jest, a jednak dla niej jest, wtrąca się w nie swoje sprawy i w ogóle coś. Po czym się okazuje, że wszystko jest show medialnym, bo oni się prawie na wizji godzą. Ona ze swoim narzeczonym, w ogóle wielki show na scenie, jak to się para młodych, zdolnych ludzi godzi ze sobą, a te opowieści o jakiejś tam nadlatującej komecie, bzdury, w ogóle obśmiać to trzeba. Więc mamy kolejną gwiazdę. W ogóle w tym filmie jest masa gwiazd i tak, ale to wszystko daje nam obraz rozpadu właściwie cywilizacji. Zresztą tam są użyte takie chwyty, gdzie nagle poznajemy właśnie, jak działają media społecznościowe, jak hejt działa, jak z kolei działa to zachłyśnięcie się mediami, gdzie główny bohater, powiedziałeś, Piotrze, Safanduła, ale zachłysnął się też, stał się gwiazdą medialną, która występuje w różnych miejscach, nawet w programach dla dzieci, takich trochę na ulicy Sezamkową wzorowanych, gdzie tam tłumaczy, że jest groźnie, ale będzie dobrze i tak dalej, i tak dalej. Co jest jeszcze w tym filmie ważne? Nie będę oryginalny, bo to powtórzę za Raczkiem, ale warto to powiedzieć. Oglądajcie Państwo ten film do końca. Bo tam jest taka pułapka, że pojawiają się napisy i mówicie sobie Państwo, no dobrze, to stop, koniec, nie oglądamy, przecież listy płac nie będziemy oglądać. Wytrzymajcie Państwo, bo tam spory kawałek filmu jest. I on, nie powiem, że jest kluczowy, ale on jest ważny. Ważny też do tego, żeby do końca zrozumieć, o co w tym filmie chodzi i jak to czasami... Odpowiem tak, że tekstem z kabaretu, że jedni mówią, że ktoś tam, powiedzmy, boi się gejów, a nie widzi tego, że rząd go przez cały czas dyma na okrągło. No coś takiego ma tutaj miejsce. Więc to jest naprawdę film, który w skrótowej formie, chociaż film trwa ponad 2 godziny, ale opisuje nam to miejsce, w którym żyjemy, i to nie jest, wierzcie mi Państwo, fajne miejsce, a jak zobaczymy te mechanizmy, że nic nikogo nie obchodzi, tylko ważniejsza jest na przykład kariera polityczna, ważniejsze jest umieszczenie kogoś w Sądzie Najwyższym albo gdzieś tam, polityka, a tam jakaś skała, co zleci z kosmosu, a kogo to obchodzi? W pewnym momencie miałem wrażenie, takie poczucie, że to chyba jest niemożliwe. Ale później się troszkę głębiej zastanowiłem, jak to funkcjonuje. No oczywiście nie mamy tak drastycznego przykładu, ale na takich mniejszych przykładach wyszło mi jednak, że ten film, owszem, jest satyrą, ale nie aż taką i nie tak opartą na jakichś wymysłach, tylko satyrą bardzo mocno osadzoną w naszej rzeczywistości.
Astronomowie od lat mówią o tym, że trzeba się przygotować kiedyś na to, aby odbić, mówiąc najprościej, zbliżającą się asteroidę od Ziemi. Ja myślę, że kiedy oni obejrzą Nie patrz w górę, to przy okazji kiedyś w dalekiej, mam nadzieję przyszłości, kiedy taki scenariusz być może się zrealizuje, to oni nie powiedzą jednak publicznie, że coś takiego ma miejsce. Dlaczego? No bo po pierwsze, jeżeli nagle by się okazało, że ten film znajduje odzwierciedlenie w rzeczywistości, to wszyscy musieliby zadać sobie takie kardynalne pytanie. Dlaczego zmarnowano przez lata niezliczoną ilość pieniędzy, tryliony dolarów na wojny czy na zupełnie niepotrzebne rzeczy, zamiast rozwijać naukę i zachować ten nasz spłachetek Ziemi przed niebezpieczeństwami z kosmosu? I nie chodzi tutaj tylko oczywiście o uderzenia komet, ale też na przykład tą niepogodę słoneczną. Druga sprawa, no trzeba by było uspokoić jakoś spanikowane społeczeństwo, spanikowane masy, które są już tak mocno przyklejone do internetu, że nie odróżniają go od życia. Czyli trzeba byłoby zagrać koncert, tak jak w tym filmie, stworzyć jakiś ruch społeczny, skanalizować po prostu ludzkie emocje i nagle by się okazało, że koniec świata to przedmiot dla telewizji śniadaniowych i youtuberów. I to w zasadzie tyle, no bo więcej nie dałoby się praktycznie zrobić. Nie patrz w górę podejmuje naprawdę bardzo ważny temat, przez może nieco humorystyczne środki, ale jednak. Także jeżeli ktoś nie widział, to warto. Ponadto ten film jest na tyle wieloznaczny i wieloaspektowy, że w miejsce słowa kometa czy asteroida możemy sobie wstawić jakieś inne zagrożenie i ten mechanizm zawsze będzie działał tak samo. Ten mechanizm, o którym żeśmy powiedzieli. Ale Marku, są też filmy, które to zbliżające się niebezpieczeństwo trochę skracają, bo w przypadku Nie patrz w górę to było jednak trochę czasu, natomiast w filmie These Final Hours, czyli jak on się po polsku nazywa, nie pamiętam, Ostatnie godziny chyba, bohaterowie mają zaledwie no, kilka godzin, żeby się pożegnać z tym światem, a zagrożenie jest analogiczne.
Tak, tylko że no, my po prostu wkraczamy w ten świat odpowiednio późno, na kilka godzin przed końcem. Australia, takie miałem zupełnie luźne skojarzenie. Pamiętacie, jeśli państwo pamiętacie filmy Ostatni brzeg. Tam też Australia, tylko zagrożenie zupełnie inne, więc jakoś tak mi się luźno skojarzyło. Zupełnie nie a propos i może trochę bez sensu, ale tu mamy właśnie Australię, coś się dzieje i wiecie państwo, no dzieje się właściwie, co się może dziać z ludzkością, która wie, że zginie. I właściwie nie ma odwrotu. Tu nawet możemy to państwu powiedzieć, bo to od początku wiadomo. Od początku ci ludzie o tym mówią, że nie ma już ratunku. Trzeba te ostatnie godziny jakoś przeżyć. I w różne strony to idzie. Bardzo wiele osób popełnia samobójstwa. Bardzo wiele osób oddaje się jakiejś takiej dzikiej rozpuście, ale nie tylko tej seksualnej, ale wszelkiej możliwej, zmysłowej, nie wiem, chlaniu, narkotyzowaniu, no co tam sobie państwo wymyślicie, nawet porywaniu dzieci w celach jednoznacznie seksualnych. No, dzieje się piekło na ziemi. A mamy głównego bohatera, też uwikłanego w jakieś takie problemy osobiste i to jest, i to niebezpieczeństwo nadchodzi, oni wszyscy o tym wiedzą, ta skała już uderzyła, to nastąpiło i teraz po prostu przemieszcza się w kierunku tego miejsca, w którym żyją ci ludzie i to jest dosyć obraz taki wstrząsający, ale wstrząsający nie przez to zagrożenie, to co spadło z nieba i tak dalej, nie, przez obraz rozpadu ludzkiej cywilizacji, rozpadu więzi, rozpadu jakiejś takiej elementarnej nawet moralności, przynajmniej u niektórych.
Tak, szczerze mówiąc, bardzo niewiele trzeba, aby to nastąpiło. Wystarczy nas wybić z takiego codziennego cyklu i pokazać, że jednak zdążamy donikąd. W tym filmie okazuje się, że do katastrofy dochodzi na północnym Atlantyku gdzieś, czyli w momencie chyba, kiedy ten główny bohater, nie pamiętam jak on się nazywa, bodajże James, się orientuje, że coś się dzieje, to Polacy już nie żyją. Tak, James, właśnie sprawdziłem. No i tak, nawet w tak doniosłej chwili jak koniec świata, kiedy zostaje ci kilkanaście godzin życia, los chce z tobą grać w pokera, jak śpiewa Zenon Martyniuk, i płata ci figle. Tak już bywa z ludzkim życiem, no i okazuje się, że zamiast na przykład pójść na tą imprezę wszechczasów, zażyć tonę narkotyków i zrobić coś, co zawsze chciał, James musi rozwiązywać różnego rodzaju problemy, które nie wiem, odkrywają na nowo jego człowieczeństwo, tak? Koniec końców przywracają wiarę nas wszystkich w to, że nie każdy w obliczu końca świata zachla się, będzie się modlił albo popełni samobójstwo. Ale co jest w tym ciekawe? Film jest ogólnie bardzo mocny i mroczny jednocześnie. Ukazane reakcje i relacje ludzkie na nieuchronny koniec są wstrząsające tak naprawdę. W zasadzie to one się, jak powiedziałeś, ograniczają do takich dwóch skrajnych reakcji, albo przyspieszamy to, co ma nastąpić z kieliszkiem w ręku, czy tam z jakimś innym narzędziem do używki, albo przyspieszamy to po prostu poprzez samobójstwo. Rzecz dzieje się w odległej Australii, ale rzeczywiście, albo inaczej, chciałbym zobaczyć kiedyś polską adaptację tego filmu. Ciekawe, jak twórcy przedstawiliby reakcje naszego społeczeństwa, na wieść na to, że zostało nam zaledwie pół doby. I co więcej można powiedzieć? Chyba niewiele. Może dodajmy tu, Marku, jeszcze kilka słów o takiej niemieckiej wariacji wspomnianego filmu, który się nazywał która się nazywała. Tak,
tak, 8 dni. Co, jak to bywa z serialami niemieckimi? To nie jest moje ulubione kino. Tu owszem, w tym serialu pojawiły się też elementy takie orgiastyczne, elementy kombinowania, więzienia ludzi, przez jedni więzili drugich, żeby coś tam uzyskać, kombinowania, łapówki, bo oczywiście jest pewien, tak apokalipsa w przypadku 8 dni nie miała być taka totalna, w każdym razie przypuszczano, że nie będzie totalna, przyszukowano jakieś bunkry, podziemne miasta, w których mieli się ukryć wybrani, co ważne, wybrani ludzie, wyselekcjonowani, no w związku z tym cała reszta popada w jakieś szaleństwo, w jakieś też totalne imprezy, na basenie, chlanie, narkotyki. A co zapamiętałem z tego filmu? Coś, co no, musiało mnie, w pierwszym odcinku zaraz, no bo na początku ta skała z kosmosu miała upaść bardziej w Europie Zachodniej, w związku z tym Niemcy popylali w kierunku wschodnim, przez Polskę, gdzieś jeszcze może bardziej na wschód. No i później się to zmienia w serialu, później się okazuje, że coś się przesunęło i ta skała pierdyknie gdzieś w okolicach Uralu, ile dobrze pamiętam. To zresztą nie ma większego znaczenia, w związku z czym Niemcy w związku z tym wracają znowu do siebie, no ale ponieważ nie zostali wyselekcjonowani do podziemnych miast, to i tak tam pewno się źle skończy. Co zapamiętałem z tego filmu? Niewiele. Poza taką dekadencką atmosferą, że wszystkich tam i tak dalej. To co zapamiętałem? Zapamiętałem to, że już w pierwszym odcinku dowiadujemy się, że jak ci kulturalni, wspaniali Niemcy przekraczają granice Polski, no to ogólnie dzicz panuje. Psy to wiadomo, czym szczekają, no bo przecież nie paszczą. W ogóle jakaś taki rozkład, prymitywizm, gnój, chamstwo i w ogóle jakieś tam takie bez sensu. Kiedy biedna dziewczyna niemiecka trafia na wieś, jakąś taką polską, zabitą dychami i prosi tych wstrętnych Polaków, żeby tam mogła no, coś zjeść, albo no to oni owszem wpuszczają do domu, nawet są tacy, wydają się przyjaźni, no, ale dowiadujemy się, że w polskich domach to kibelek to jest wiaderko i to za zasłonką, a przeciętny polski nastolatek o niczym innym nie marzy, tylko o zgwałceniu takiej Niemki, która właśnie się pojawiła, przyjechała z cywilizowanego kraju. No to nic nie robimy, tylko gwałcimy niemieckie kobiety. W ogóle jak popadnie. No to jest, proszę Państwa, obraz kinematografii wielkiego europejskiego kraju, który posługuje się kalkami, jakimiś takimi stereotypami idiotycznymi. Czy to było niemożliwe? Czy takich miejsc w Polsce nie ma? Ależ oczywiście, że są. Nie mam wątpliwości, że takie miejsca również w Polsce są, ale skoro to jest obraz, który ma coś nam opisywać, coś pokazywać, to pokazanie tego gnoju i prymitywizmu, no bo tu nic innego za Odrą nie może się znajdować, tylko coś prymitywnego i głupiego, to już jakby od początku mnie do tego serialu zraziło i pokazało, że obejrzałem go oczywiście od początku do końca, czyli wszystkie 8 odcinków, no bo 8 dni. Obejrzałem, ale już nie miałem do tego filmu sympatii. On zresztą jest robiony w takiej konwencji telewizyjnej, w związku z czym bardzo oszczędnie. Pewno był robiony z nadzieją na być może kontynuację, ale na szczęście nie został kontynuowany i chyba już nie będzie kontynuowany, czego sobie i Państwu życzę. I to tyle. Nic więcej dobrego o tym serialu powiedzieć nie mogę. Głupi był.
To jeżeli się znęcamy już nad Niemcami, to przejdźmy do filmu pod tytułem Final Storm z roku 2011. To jest film kanadyjski, tak jest zapisany we wszystkich źródłach, natomiast reżyserem jest Uwe Boll. Uwe Boll to jest taki niemiecki, trudno powiedzieć reżyser, ale twórca kinematografii, a o jego zdolnościach, o jego dorobku najlepiej świadczy to, że w pewnym momencie widzowie wystosowali taką petycję, próbującą zmusić go do tego, aby ustąpił. To znaczy, że jeżeli zbiorą milion podpisów, to on po prostu przestanie robić filmy. Ja, ponieważ czasami jest tak, że złe filmy cieszą się takim samym zainteresowaniem odbiorców jak te dobre, bo zawsze też są wśród naszych słuchaczy jacyś tam kinomasochiści, to postanowiliśmy raz na jakiś czas wrzucać gniot jako przykład albo po prostu przestrogę. W tym przypadku, jak mówiłem, no powód jest szczególny, bo mamy do czynienia z germańskim mistrzem paździerza. No i w tym filmie poznajemy, film osadzony jest oczywiście poza Niemcami, poznajemy tam historię ranchera Toma, który razem z rodziną mieszka w okolicy nękanej przez jakieś tam zmiany klimatyczne. Ten film jest w ogóle bardzo taki schematyczny, jest po prostu cienki. No, w każdym bądź razie w pewnym momencie na tą ich farmę przybywa facet, taki jakiś, taki chudy, taki gnuśny, Silas się nazywa.
A to coś powiem. Tym wszystkim z Państwa, których młodość przypadła na lata 90., ten Silas będzie się kojarzył z Beverly Hills 90-210, bo odgrywa jego rolę niejaki Luke Perry, no już mocno zmieniony, już to nie jest ten nastolatek z Beverly Hills 90-210, i taki jest w ogóle przygaszony, szary i jakiś taki, no ale może się w kimś z Państwa jakiś sentyment do młodości obudzi.
Tak, 90-210 to w tym wypadku jest chyba wynik pomiaru u niego ciśnienia, bo rzeczywiście jest jakiś taki dziwny ten Luke Perry. Ta rola jest, muszę powiedzieć, że gra jakiegoś takiego obrzydliwego człowieka. W każdym bądź razie, ten Silas jest ranny, przebąkuje coś tam o zbliżającej się apokalipsie. Oczywiście jego pojawienie się rodzi problemy rodzinne. I tak, powiem coś na obronę tego filmu mimo wszystko. On jest kiepski, on jest ogólnie nudny. Natomiast ma w sobie taki pewien nieoczekiwany zwrot, tylko że on nie do końca będzie zrozumiały dla widzów katolickich. Dlatego, że ten Silas wspomina co jakiś czas o zjawisku zwanym pochwyceniem lub też porwaniem. I chodzi o to, że w momencie końca dziejów, końca świata, wierni, którzy się zostali na ziemi, mają zostać przeniesieni na chmurze w kierunku nadciągającego z powrotem, znaczy szykującego się na drugie przyjście Jezusa. To jest taka koncepcja, która się pojawiła kilkaset lat temu wśród różnych odłamów protestantyzmu. Ona w katolicyzmie nie jest popularna, natomiast w kulturze masowej gdzieś tam co jakiś czas się pojawia taka koncepcja, że ludzie wybrani zostaną po prostu gdzieś zniknięci przed końcem świata, no a na ziemi zostaje tylko grupka ludzi. I koniec końców dochodzimy do wniosku, oglądając ten film, że tak. Na samym końcu, w tym wielkim finale, Bóg rzeczywiście zwija kosmos jak dywan. I widzimy to, chociaż nie jest to zbyt widowiskowe. Ale pojawia się, Marku, pytanie. No tak, skoro ten Silas coś przebąkuje, skoro ten koniec świata idzie i na ziemi tak naprawdę został tylko ten wspomniany Luke Perry, czyli Silas Hendershot chyba, tak się ten bohater nazywa, i kilkoro innych ludzi, w tym główny bohater, to znaczy, że ci dobrzy zostali wzięci do nieba. Na ziemi zostały same łachudry.
Tak. Powiem tak, ja się aż tak bardzo na tych wątkach, nazwijmy go je, religijnych nie skupiałem, bo ja w pewnym momencie doszedłem do wniosku, że gdyby temu filmowi odebrać ten wątek, weźmy to w duży cudzysłów, nadprzyrodzony, ten końca świata, który zresztą od początku się pojawia, bo ten deszcz, który tam jest, te zwierzęta, które znikają i tak dalej. No, mamy do czynienia z czymś właśnie takim, no, nacechowanym religijnie. Ale gdyby zdjąć z tego filmu to nacechowanie religijne, ten koniec świata, to ten film by się jeszcze jakoś obronił, bo to byłby taki kameralny film o pewnej rywalizacji pomiędzy dwoma mężczyznami. Gdzieś tam się w tle właśnie ta żona jednego z nich pojawia. I to by się jeszcze pewno broniło, ale ten wątek, znowu cudzysłów, paranormalny, on tam troszeczkę pasuje, przynajmniej dla mnie, mógłby nie istnieć w ogóle, nie pasuje. On jest tak wciśnięty na siłę, żeby jeszcze pogłębić, tu znowu cudzysłów, pogłębić ten film. A on go wcale nie pogłębia, tylko stawia dodatkowe pytania, stawia jakieś takie zaciemnienie i cholera wie, po co to jest potrzebne. Tam jest jeszcze wypad do miasta, tam też źli ludzie w tym mieście, no bo wiadomo, cywilizacja się rozpada. Tak jak Piotr powiedział, część ludzi jest zniknięta i zostały te łachudry, no i to w tym mieście widać, że łachudry pełną gębą. Ja wiem, to wydźwięk miał być taki, że ten Luke Perry to też łachudra, a ci, to małżeństwo i ich syn, no to tak, no niby fajni, ale może nie do końca tacy fajni. Może też łachudry. I to tak się toczy, proszę Państwa, toczy i no gdzieś tam się w końcu dotoczy. Koniec tego filmu, tak jak Piotr powiedział, on miał być, no nie wiem, czy miał być widowiskowy, no ale przynajmniej jakieś tam zgłasza pretensje do tego. Ale ja nie wiem, czy tak naprawdę o to chodzi w filmach, żeby je udziwniać. A ewidentnie ten film jest udziwniony. Ja naprawdę, ta historia podstawowa, gdyby ją, i tu się powtórzę, odrzeć z tego wątku paranormalnego, to ona by się chyba lepiej broniła. Takie odnoszę wrażenie, a może się mylę?
Tak, no dziwo, jest kilka takich filmów i kiedyś o nich powiemy. Jeżeli mówimy o tej kinematografii niemieckiej, chociaż może tutaj nie do końca to pasuje, bo tutaj mamy tylko reżysera niemieckiego. Ja przypominam sobie, że w ciągu ostatnich kilku lat powstało sporo horrorów niemieckich. Ja je oglądałem, chyba wszystkie, i muszę powiedzieć, że każdy z nich był traumatycznym doświadczeniem. No, nie jestem w stanie w ogóle powiedzieć, dlaczego coś takiego powstaje. To jest nawet gorsze, albo tylko nieco lepsze od horrorów polskich, które żeśmy omawiali w jakiś tam wcześniejszych odcinkach. I mam nadzieję, Marku, że kiedyś się weźmiemy za ten
koniecznie.
Za ten temat. Natomiast za tydzień, z racji tego, że bodaj w poniedziałek mamy ceremonię wręczenia Oscarów, to z Markiem postanowiliśmy przyjrzeć się tym filmom, które w jakiś sposób wpadają tematycznie do naszej audycji. Czyli będzie na przykład Wszystko Wszędzie Naraz, będzie pewnie Awatar, a co jeszcze? No to o tym się przekonacie.
Tak, to prawda. No w każdym bądź razie, wiecie Państwo, ta anatomia apokalipsy, którą przywoływałem w tytule, którą przywoływałem na początku filmotekarium, kiedy obejrzy się te filmy, o których dzisiaj opowiadaliśmy, to ja myślę, że nawet jeśli niektóre z nich przyniosą Państwu cierpienie, to warto to obejrzeć, bo tam kilka pomysłów, nawet w tych gorszych wydaniach, kilka pomysłów jest fajnych. I to, na co Piotr zwrócił uwagę, nawet w tym ostatnim filmie, który tak nie zachwycał, przynajmniej mnie, Piotra zdaje się też, to nawet tam ten wątek, o którym wspomniał Piotr, jest niezwykle ciekawy. Taki, który, no, nazwijmy go nawet rozwojowy, że może w jakimś innym filmie dopatrzycie się Państwo lepszego rozwinięcia tego wszystkiego. Sama ta koncepcja, że łachudry zostają, a inni gdzieś tam wypoczywają na chmurkach, obłoczkach, czy jakkolwiek sobie to człowiek wyobraża. Czy wcześniejsze filmy, o których mówiliśmy, to uderzenia, te uderzenia skały w ziemię, Znaczy sporo jest tam powtórzeń, sporo jest jakichś takich kalek, ale jednocześnie poszczególne obrazy jakieś dorzucają nowe kamyczki. I jeśli nawet one nie są zaskoczeniem, to w jakimś stopniu takie mamy wrażenie, że dostajemy dosyć szeroki obraz. W związku z tym, tak jak zwykle to robię w naszej audycji, ja zachęcam Państwa do obejrzenia zarówno tych filmów, którymi się zachwycaliśmy, jak i tych, nad którymi się troszeczkę popastwiliśmy. Bo to jednak daje pewien przegląd, pewien obraz, tak jak Piotr to ujął chyba najlepiej. Przy niektórych będziecie się musieli Państwo troszkę pomęczyć. Ale nawet wtedy warto, No bo to troszeczkę pokazuje nam, gdzie żyjemy i jakie kino dostajemy, jakie jest nam serwowane.
Tak, ja jeszcze dodam tylko, że rzeczywiście chciałbym zobaczyć te ostatnie godziny w wersji polskiej. Mam nadzieję, że kiedyś coś takiego powstanie. Ciekawi mnie, jakie byłyby reakcje tutaj nadwiślańskie na nadchodzącą apokalipsę.
To znaczy, ja już oczyma duszy widzę to, że film taki mógłby powstać i on pewno mógłby być równie okrutny, ale natychmiast spotkałyby się przynajmniej dwie siły polityczne, które natychmiast rozpoczęłyby dyskusję na ten temat, jakżeż to źle zostało przedstawione, bo przecież my jesteśmy wspaniali i na pewno umieralibyśmy godnie i wspaniale. I natychmiast powstałby oto bój polityczny okrutny, że Polaków nie można przedstawiać w tak złym świetle, że my przecież do żadnej orgii, do żadnego pijaństwa, narkotyzowania i tak dalej byśmy nie dopuścili. My najprawdopodobniej, jak chcieliby jedni, udalibyśmy się na zbiorową modlitwę, tudzież jakieś tam coś innego. Wiem, ja w tej chwili szyję tak bardzo, bardzo taki obraz, bardzo sztampowy, ale zauważcie Państwo, że właściwie żyjemy w kraju, w którym pokłócić się można o wszystko. W związku z tym, dlaczego nie o film, nie o obraz, który przedstawia koniec naszego kraju, koniec naszej cywilizacji? O to też naprawdę możemy się pokłócić.
Co prawda, był już film, który miał w tytule Koniec cywilizacji, ale on tak daleko wybiegał w przyszłość, że chyba no nie pasuje jakoś do tego dzisiejszego zestawienia.
Zdecydowanie.
Tak.
Zdecydowanie nie. Proszę Państwa, pięknie dziękujemy. Zapraszamy za tydzień na oscarowe filmotekarium, nominacyjno-oscarowe. Wtedy już będziemy po wręczeniu, więc też będziemy bogatsi o pewną wiedzę, ale nawet jak te filmy, o których będziemy mówić, nic nie dostaną, no to też się jakby wielka rzecz nie wydarzy. Ja tylko jeszcze wspomnę, że przynajmniej ten film nie patrz w górę, nie patrz w niebo, nie patrz gdzieś tam na górne warstwy atmosfery, tak to sobie określmy. On był nominowany oscarowo chyba w 4 kategoriach. W żadnej nic nie dostał z tych oscarowych kategorii. Niemniej, co jest dziwne, to był film, który nie funkcjonował w kinach, on funkcjonował na platformie, bodajże na Netflixie to funkcjonowało, a jednak do Oscarów był nominowany. Nominowany i już.
To tak samo jest jak Wszystko Wszędzie Naraz. On też nie jest, znaczy on nie jest wyświetlany w kinach studyjnych, być może w niektórych sieciach kinowych w kraju również, ale jest obecny na platformie streamingowej Prime, gdzie można go sobie obejrzeć. A to jest tak dziwny obraz, ale o nim powiemy za tydzień. Także do usłyszenia i zapraszamy Was jednocześnie na poniedziałkowe Oblicza Nieznanego i to będzie ostatni odcinek w serii. Ostatni odcinek w serii poświęcony najdziwniejszym przypadkom i historiom nadesłanym do nieznanego świata. Także będzie bardzo ciekawie. No, a za 2 tygodnie, czyli 20 marca, spotykamy się w nowym formacie tutaj z Markiem w Radiu Paranormalium. Co poniedziałek będziemy prowadzić nową audycję Fakta Incognita, przy czym ona będzie nowa, ale nie odczujecie tak naprawdę wielkiej zmiany w stosunku do tego, co się działo co poniedziałek. Może za wyjątkiem tego, że będzie troszkę węższy zakres tematyczny, będziemy mówić bardziej szczegółowo o pewnych sprawach. No i też będą to audycje może deczko krótsze, nie 2,5 godziny, ale znając nasze możliwości, to pewnie jakieś 90 minut, max. Także do usłyszenia, Marku, w poniedziałek, no i też za tydzień. Pozdrawiam wszystkich.
Do usłyszenia.